Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Witam również dawno niewidzianego gościa. Profesor Andrzej Horban jest z nami.
Dzień dobry, witam Pana redaktora.
Szef Rady do spraw COVID-19, a to dlatego, że dzisiaj żegnamy się z COVID-em.
No nie byłbym aż takim optymistą. Na razie żegnamy się ze stanem epidemii.
Zamiast stanu epidemii będzie stan zagrożenia epidemicznego. Jak rozumiem, dla Was, dla służby zdrowia, ochrony zdrowia, bo teraz już nie ma służby, rzecz jasna, zdrowia, już nikomu nie służycie. W każdym razie, rozumiem, że dla Was to ma jakieś znaczenie, ale dla nas, dla pacjentów, jakie to ma znaczenie?
Nie, tak nawiązując do służby zdrowia, służba była przed wojną i ona działała.
A teraz jest ochrona i nie działa, rozumiem, profesorze. No dobrze, ale a co to nie, znaczy dla zwykłych
właśnie,
ludzi?
Właśnie, to jest bardzo, bardzo rozsądne pytanie, już tak mówiąc poważnie. Otóż jest to pokazanie, że w tej chwili mamy wszelkie możliwości i wszelkie mechanizmy do tego, żeby nie być poddawanym presji epidemii. Presja epidemii polega na tym, że epidemia, czyli nadmierny wzrost zachorowań, a niestety i zgonów, powoduje bardzo olbrzymie perturbacje w życiu społecznym i również zachwianie pracy.
Jasne, ale profesorze, to znaczy, że w zasadzie jedyne, co pozostanie, to nakaz noszenia maseczek w obiektach, w szpitalach, w przychodniach.
Na razie wszyscy się z tym zgadzają, tak jest i to też jest następne nowum, ale proszę sobie przypomnieć, że jeszcze lat temu 30 nikt specjalnie nie zakładał rękawiczek do badania pacjentów. W tej chwili zakłada, bo tak jest i tak samo będziemy nosili prawdopodobnie maseczki, zwłaszcza na pewno w okresie jesienno-zimowym, kiedy dochodzi do dużej transmisji zakażeń.
Czyli pan przewiduje, że akurat ten obyczaj ze szpitali nie zniknie?
Mamy taką nadzieję.
Wręcz ma pan nadzieję. No dobrze, profesorze, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, którą na przykład wielu ludzi o to pyta, to co dalej na przykład ze szczepieniami? Jesteśmy zaszczepieni dwoma dawkami w 60 niemal procentach. 59% Polaków zaszczepiło się dwiema dawkami. I teraz co? Będą te szczepienia co roku? One będą bezpłatne? Jak to będzie wszystko wyglądało?
Znaczy będą na pewno bezpłatne, no bo tutaj nie ma żadnego powodu, żeby płacić.
No profesorze, przypominam, że są szczepionki, za które dotychczas się płaci.
Tak, ja mówię tutaj, prawda? Ponieważ szczepienia dzielą się jakby na dwie kategorie. Jedno obowiązkowe, żeby nie użyć słowa przymusowego, złapałem się na tym, obowiązkowe i za to obowiązkowo oznacza, że państwo pokrywa koszty działań łącznie z zakupem szczepionek i zalecane, gdzie obywatel musi sobie tę szczepionkę kupić. Tutaj byśmy szli w kierunku myślenia o obowiązkowym. Natomiast wracając do szczepień. To jest oczywiście niesłychanie ciekawa rzecz. Z jednej strony my mamy w tej chwili jako populacja właściwie odporność, bo ponad 90% ludzi ma przeciwciała.
Albo ze szczepień, albo z przechorowania.
Albo z przechorowania, albo z kontaktu.
No dobrze, ale profesorze, to znaczy, że nie ma większego znaczenia to fakt, że w Polsce 59% ludzi się zaszczepiło, w takiej Słowacji ledwie 51%, ale już w Niemczech prawie 80%, no 77%.
No my mamy mniej więcej poziom wyszczepienia taki, jaki mają Stany Zjednoczone, więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle się
porównuje. Ja nawet teraz z tym nie polemizuję, tylko pytam, czy to wystarcza, no bo jeżeli się okazuje, że
wystarcza na tyle, że jeżeli ludzie mają przeciwciała, wszystko jednak, jak pan słusznie zauważył, z powodu szczepień czy z powodu przechorowania, najlepiej jak człowiek się zaszczepił i przechorował lekko, to wtedy ma piękny poziom
przeciwciała. No dobrze, profesorze, do puenty. Czy my będziemy się musieli szczepić co roku?
Na razie mamy taki poziom wiedzy i wiemy o tym, że raczej będziemy nakłaniali ludzi do szczepień, ludzi starszych. Starszych, przy czym ta granica na razie w Europie jest rzędu 80%.
80 lat chyba.
80 lat, przepraszam najmocniej. Amerykanie mówią 50 lat.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo proszę. Ja już dawno się w tym mieszczę, także już się przyzwyczaiłem. To jest słuszne, dlatego że układ immunologiczny w tym wieku już pracuje, jak pracuje każdy dziesiątek lat. Powoduje,
dobrze,
że gorzej,
czyli
co więcej, liczba
będą
zgonów.
Takie zalecenia, tak. Będą zalecenia, żebyśmy się szczepili co roku.
Tak.
Tak jak się ludzie szczepią na grypę.
Na przykład.
Rozumiem. Dobrze, profesorze, to czy te szczepionki okazały się skuteczne? Pytam dlatego, że ja pamiętam Proszę sobie przypomnieć, no, 12 marca 2020 roku, dwa lata temu ogłoszono pierwszy lockdown. I wtedy mówiono, poczekajcie do zimy, jak już będą szczepionki, to będzie już zupełnie nowe życie, nie będzie wirusa. Okazało się, że szczepionki są, a wirus szaleje jak nigdy wcześniej.
To czy nie do końca. To po części się sprawdziło, bo my nigdy nie wiemy, jak szczepionka będzie działała, jeżeli jej nie ma. A dopiero jak jest, można zobaczyć, jak rzeczywiście działa w populacji. Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniem, o tym wiemy. Natomiast bardzo znacznie modyfikuje przebieg zakażenia, jeżeli do tego zakażenia dojdzie. I tutaj dane są wręcz druzgocące.
No dobrze, profesorze, mamy to szczęśliwie chyba za sobą. Zwracam się do profesora Andrzeja Horbana, szefa Rady do spraw COVID-19. Panie profesorze, pan jest teraz szefem Rady do spraw COVID. Wcześniej była, to jest rada powołana przez ministra, wcześniej była rada medyczna przy premierze, która padła po tym, jak większość jej członków odeszła z hukiem, mówiąc, że ich głos nie jest przez rządzących słuchany. Czy pan ma wpływ, patrząc mi prosto w oczy i mówiąc to naszym słuchaczom, czy pan ma takie poczucie, że miał wpływ na strategię rządu do walce z koronawirusem?
Ja myślę, że w dużej mierze wszyscy członkowie rady tej i poprzedniej mają takie poczucie, że mieli wpływ. Większy lub mniejszy
mieli
wpływ.
No nie jestem pewien, bo gdyby tak było, jak pan mówi, to by nie odchodzili z hukiem.
To sprawa poszła o jedną relatywnie drobną rzecz, czyli taktykę ustawiania społeczeństwa.
Taktyka ustawiania społeczeństwa.
Paszporty covidowe.
O paszporty covidowe. No właśnie, to był jeden z głównych zarzutów wobec was. W tej sprawie nie tylko profesorowie, ale też politycy się wypowiadali. Ja mam taki cytat z Marceliny Zawiszy, która w grudniu zeszłego roku mówiła, że ich propozycja jest prosta. Szczepienia bez lockdownu, ograniczenie dla niezaszczepionych i nieprzetestowanych, paszporty jako przepustka do takiej normalności. Nic z tego nie wprowadzono, profesorze.
No szczepienia wprowadzono.
Szczepienia tak, tylko że szczepienia...
Paszporty w dużej mierze były.
Ale szczepieni mieli nie być poddawani lockdownowi. To znaczy mieliby sobie wedle tych propozycji żyć normalnie.
Nie, lockdown, tak zwany lockdown był bardzo krótko. Bo zamknięcie społeczeństwa, w cudzysłowie w domu i poza parkami i lasami, miało miejsce...
Profesorze,
w 2020 roku, ostatnie kiedy nie było
ostatnie pytanie szczepionek. W tej części rozmowy to jest pytanie o pana. To jest pytanie, czy pan czegokolwiek nie żałuje w tej sprawie? Czy pan nie żałuje czegoś, co robił, co mówił? Nie ma pan sobie nic do zarzucenia?
To jest strasznie trudne pytanie polegające na konfesji.
Nie żądam od pana spowiedzi, tylko nie. To jest proste pytanie. No, czy nie, w sprawie walki z koronawirusem podjął pan jakieś błędne decyzje?
Nie. Z reguły doradcy nie podejmują decyzji.
To urocza pozycja.
No,
ale
pozycja.
Ale nie, ale jestem poważnie, profesorze, bo na panu jednak spoczywała pewna odpowiedzialność. Wszyscy patrzyli na was, na Radę Medyczną i wierzyli w was, a później przestali, bo się okazało, że to wasze stanowisko jest chwiejne.
Myślę, że nadal wierzą, ponieważ wiedza medyczna jest określona. Do poziomu wiedzy dochodzi się powoli w miarę nabywania doświadczeń i analizy danych, które spływają. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, jak się będzie zachowywał wirus.
To nie o przyszłości, ale trochę o przeszłości i o przyszłości, o tym, co nas czeka, jak, czy koronawirus nie wróci, a jeśli tak, to jak będzie wyglądała walka z nim, o tym wszystkim w internecie, w radiu RMF24, w interi.pl, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Profesorze, ale zanim o tym, co w przyszłości, to jeszcze chwilę o przeszłości. Ja nie chcę od pana... osobistych wyznań.
Dobrze, dziękuję.
Nie, to nie jestem pańskim spowiednikiem, ani terapeutą, to co kto teraz ma, bo to nie wiadomo. W każdym razie, ja pytam pana zupełnie poważnie o to, czy jest pan przekonany, że po pierwsze miał wpływ na walkę z koronawirusem, a po drugie, czy te decyzje, które pan podejmował, były słuszne?
Jeszcze raz mówię, doradcy nie podejmują decyzji.
Ma pan rację, czy w takim razie dlatego, zalecenia? Dobrze, czy zalecenia?
Nie, mamy od razu, żeby tak już skończyć, mamy od razu w tym momencie zarzut, że powstaje jakiś nieformalny rząd, niekonstytucyjny, który podejmuje decyzję. Do podejmowania decyzji jest właściwy minister do spraw zdrowia i pan premier. Reszta to doradcy.
A wie pan, jak to było? To znaczy było tak, że jak się pytało rządzących o cokolwiek w sprawie COVID-u, to oni mówili, no ręce mamy związane, bo Rada Medyczna każe.
To też jest dosyć wygodne, ale Rada nie może nic kazać. Rada tylko wydaje swoje opinie.
To chce mi pan powiedzieć, profesorze, że to była bardzo wygodna sytuacja i dla tych, którzy podejmowali decyzję, bo mówili, że to wszystko nie, przez ekspertów, i dla ekspertów, bo mówili, że tak naprawdę to oni podejmują decyzję?
Oni sugerują decyzję.
A to ja mam pytanie, to przepraszam, to kto za to wszystko odpowiada? Choćby po to, żebyśmy oczywiście z wdzięczności chcieli przypiąć medale do piersi.
Medale to się same przytą właśnie tych, którzy się
akurat
wystawiają.
Czy jak rozumiem, po medale kolejka byłaby szeroka, ale
tak
jeśli pytam o odpowiedzialność, to chętnych brak.
Nie, odpowiedzialność, wie pan, konstytucyjną oczywiście ponoszą ministrowie i pan
premier. Nie
odpowie
pan na pytanie, czy pan nie ma sobie niczego do zarzucenia?
Zawsze można mieć w życiu sobie cokolwiek do zarzucenia. Najlepiej zapytać się mojej żony.
Nie, profesorze, nie.
Ja mówię poważnie.
Z całym szacunkiem, pańska żona nie była szefem Rady Medycznej przy premierze. I ja nie pytam, jak już mówiłem dwukrotnie i powtórzę w takim razie po raz trzeci, ja nie pytam o pańskie życie osobiste. Pytam tylko o sprawę walki z koronawirusem.
Nie ma takiej możliwości, żeby w momencie, kiedy występuje epidemia, żeby robić wszystko dobrze i idealnie. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że możliwość popełnienia błędów, czy wynikające z braku naszej wiedzy w tym przypadku, czy z braku możliwości, jest olbrzymia. To jest stąpanie po niepewnym gruncie.
O ile na początku epidemii, to znaczy wiosną 2020 roku, nikt nie miał pretensji ani o to, że nie wiem, nie ma wystarczającej liczby łóżek covidowych, że nie ma maseczek, tylu ile powinno być, etc., etc. Nikt nie miał o to pretensji, dlatego że tak, ten kataklizm spadł na świat nagle. Polska nie była tutaj odosobniona. Natomiast później stały się rzeczy straszne i mam wrażenie, że tu właśnie o tym nikt nie chce rozmawiać. No, ja zacytuję panu profesora Wojciecha Maksymowicza, lekarza, który mówił w
notabene byłego ministra zdrowia.
Który w listopadzie zeszłego roku mówił tak. Straty ludzkie są iście wojenne. Polska zajmuje niechlubną pozycję w pierwszej piątce krajów świata pod względem liczby osób zmarłych w ostatnim tygodniu. Nie ma celu politycznego, który usprawiedliwiałby bierność w działaniach dla powstrzymania śmierci rodaków. Dramatyczne słowa profesora Maksymowicza, który oskarża rząd obierność w sytuacji, w której ludzie umierają masowo.
Jak pan słusznie zauważył, dotyczyło to jednego tygodnia. Jesteśmy na 15 miejscu. No nie sądzę, żeby ani rząd, ani społeczeństwo zachowywali się w tej sytuacji biernie. 2 lata zmiany kompletnie sytuacji ekonomicznej i społecznej.
Ale to wy sami przyznajecie, że istniało zjawisko tak zwanych nadmiarowych zgonów, że ludzie w Polsce...
Oczywiście, że istnieje. No jeżeli ma pan powódź potężną, no to musi dojść do strat. No nie ma takiej opcji. Jeżeli jest
pytanie
epidemia...
Pytanie o skalę tych strat, profesorze.
Bardzo trudno powiedzieć. To jest przedmiotem analizy. No sytuacja... Jest przedmiotem analizy.
Nie powiem, żeby mnie to, szczerze powiedziawszy, satysfakcjonowało. Sformułowanie, że coś jest przedmiotem analizy.
Coś musi być przedmiotem analizy, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji.
Ja bym jednak chciał, żeby pewne rzeczy zostały już zanalizowane i pewne wnioski wyciągnięte.
Pewne rzeczy są zanalizowane i pewne rzeczy zostały wyciągnięte. Otóż, jak państwo pamiętają, lat temu, już kilkanaście, była epidemia tak zwanej świńskiej grypy.
Tak. Ale świńska grypa nie była tak mordercza jak COVID.
Nawet w 10% nie była. Po prostu inny wirus inaczej się zachowywał. Ale metody postępowania, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, były mniej więcej dokładnie takie same.
No, profesorze, ale pamiętamy i ptasią grypę,
nie,
i świńską grypę.
Ptasia grypa to w ogóle nie istnieje. Tak jest jak dla człowieka. Nie. To właśnie to jest kwestia wrzucenia wszystko do jednego worka. To jest co innego, to jest co innego, to jest co innego. Nie ma, to była bezprecedensowa epidemia.
Mówi pan jak? O COVID-zie teraz.
Mówię o COVID-zie.
To oczywiste.
Prawda?
To my wiemy, że od 100 lat, od Hiszpanki nie było czegoś takiego. Przyszła epidemia, która dotknęła pół świata, by nie powiedzieć, że cały świat, tylko w różnym stopniu. I pytanie, które każdy musi sobie zadać, to jest pytanie, czy rządzący oraz eksperci, których oni słuchali, ponoszą za to jakąś odpowiedzialność. Za to, jak walczono z tym. A może walczyliśmy cudownie, wspaniale i należą się wszystkim ordery.
Wie pan, no nie mówmy o orderach w przypadku tego typu epidemii. Jeżeli, znowu, analizy mówią, no
ale
tak,
pamięta więcej, pan, co się zaczęło. Przychodzi tutaj minister Szumowski, który pokpiwa sobie na początku z maseczek. Później wszyscy mówią, no trzeba nosić maseczki, rany boskie, bez maseczek zginiemy. A później mówią, w zasadzie te maseczki...
W zasadzie te maseczki niesłychanie pomogły i cały kompleks działań pomógł, no bo jeżeli nie, to byłoby naprawdę dużo gorzej. My jesteśmy nie na piątym miejscu, bo to jest oczywiście polityka bardzo zresztą nie do końca uczciwa, żeby powiedzieć. Jesteśmy więcej na 15 miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zgonów na liczbę mieszkańców.
Wolałbym
na świecie.
Szczerze mówiąc, byśmy byli w tej statystyce na końcu, a nie
w czubie. Też bym wolał. No to trzeba było mieszkać w Australii, w Singapurze, w Nowej Zelandii.
Nie wolałbym mieszkać w Australii. Australia była krajem, który nawet swoim obywatelom nie pozwalał wracać do domu w czasie COVID-u.
Coś za coś, prawda? Oni są na końcu. Wiesz, to jest kontynent, wyspa, daleko, nie wylatuje się przez 2 lata. Jesteśmy w Europie. Mamy taki poziom medycyny, jaki mamy. Mamy taki poziom rozwoju społeczeństwa, jaki
to
mamy. Proszę
powiedzieć, dlaczego...
Bo możemy się porównywać z krajami ościennymi.
A dlaczego nie możemy się porównywać na przykład z Niemcami?
No właśnie? Porównujemy się z Niemcami, no porównujemy się ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale jak się porównamy z Niemcami, to na
Ale
przykład...
porównujemy się na przykład z najlepszym krajem, ze Stanami Zjednoczonymi, które mają dokładnie taki sam odsetek zgonów jak my. Prawda?
Ale jak... Sam pan słusznie zauważył, porównujmy się z Europą, bo bliższe ciało koszula.
Nie, my Stany Zjednoczone, my możemy się porównać. Wie pan, bardzo kochamy Stany Zjednoczone, jak pan wie.
Dobrze, ale nie musimy...
Nie musimy. Porównajmy zatem się z krajami, które mają mniej więcej zbliżony poziom rozwoju. Bo poziom rozwoju ekonomicznego,
Czechy,
społecznego...
Węgry.
Tak, ładnie. Czechy, Węgry, Bułgaria, Słowacja...
Dobrze, no.
I 20% więcej zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Gdzie? W tych krajach, które pan wspomniał.
Ale, profesorze, na przykład Czechy mają 64% ludzi wyszczepionych.
No ale nie mówimy o, wie pan, czy 64% wyszczepionych, czy 59%, to już jest dokładnie tak samo. My mówimy w tej chwili o liczbie zgonów.
Profesorze, dobrze. Średnia długość życia w Polsce rosła od zakończenia wojny w zasadzie bez przerwy do roku 2019 i osiągnęła wtedy poziom 74 lat dla mężczyzn i 82 dla kobiet. To się dość drastycznie załamało, bo w ciągu roku 72,5 roku dla
statystyka jest statystyką, ludzie starsi, którzy chorowali na COVID, umierają. No w tej chwili, do tej pory tak jest, że ludzie, którzy mają lat 80 czy 90, jeżeli złapią jakąś infekcję, a COVID-19 jest infekcją groźną dla tych ludzi, umierają. U mnie na oddziale nadal są chorzy z COVID-em i nadal umierają. On nie zniknął.
COVID nie zniknął?
Ja.
COVID nie zniknął, ale epidemia znika. A może to znikanie, może to znikanie epidemii, panie profesorze, jest po prostu podyktowane polityką. Może rząd musi mieć sukces, dlatego ogłasza koniec z epidemią.
Wie pan, no tak bym się nie czepiał tego rządu, ani jakiegokolwiek innego. Epidemia jest ściśle zdefiniowana, to jest jasna definicja. Jest to wzrost zachorowań na daną jednostkę chorobową na danym terenie, w danym okresie czasu.
Czyli
w tej
pan
chwili...
twierdzi, że to jest po prostu czysta matematyka, że to nie jest decyzja polityczna,
To jest czysta epidemiologia.
Pan nie jest epidemiologiem, jak pan twierdzi.
Epidemiologiem nie jestem, ale jestem lekarzem chorób zakaźnych. No, epidemia chorób zakaźnych jest epidemią.
zabrania pan mówić tak sobie jak epidemiolog, a później z tytułu fachowości twierdzi, że tutaj nie ma żadnego problemu.
Z tytułu fachowości
dobrze,
jako
tak
żywo
będzie.
Nie jestem epidemiologiem.
Niech tak będzie.
Nie należy przypisywać sobie tytułu, który człowiek nie posiada.
Dobra, profesorze, to do puenty. Zostawmy w takim razie to, bo jak widać, nie dojdziemy do porozumienia, jeśli chodzi o to, czy ktokolwiek powinien wziąć za to odpowiedzialność. Pan mówi, no stało się dopust Boży.
Odpowiedzialność za to ponosi, to jest jasne, rządy po kolei. A? Ponoszą taki, a nie inny system ochrony zdrowia. Ponosi taki, a nie inny poziom rozwoju społeczeństwa. Jak mówię, my się naprawdę możemy porównywać z Czechami, Słowacją,
Węgrami. A pana zdaniem wypadamy tutaj nieźle.
Jeżeli wypadamy...
Jesteśmy w 15. miejscu...
Jeżeli to wypadamy liczbę, nie najgorzej.
Jeśli bo
to
jesteśmy jest, na 15. miejscu, jeśli chodzi o liczbę
to jest, zgonów... To jest też wypadkowo obrazu społeczeństwa. My nie jesteśmy krajem afrykańskim, gdzie średnia życia ludzi obecnej populacji, jesteśmy starszym, starym krajem, z krajem ludzi dojrzałych, żeby nie powiedzieć, że starych. Prawda? Z olbrzymimi kłopotami, jeżeli chodzi o urodzenia, ale z olbrzymimi kłopotami, jeżeli chodzi o wzrost liczby chorych. To ja jestem przykładem wyżu, który powolutku wymiera.
No, prawda? Pan jest przykładem powojennego wyżu. Dobrze, profesorze, to zostawmy przeszłość. Obiecałem naszym słuchaczom pytanie o przyszłość. To jest dość proste pytanie. Mówiliśmy o szczepieniach.
Najtrudniej jest przewidzieć przyszłość.
No, przewidywanie w ogóle tak. Że jak człowiek sobie pomyśli, że miałbym zatrudnić tutaj jakiegoś przewidywacza w 2019, no to nie przewidziałby ani pandemii, ani wojny na Ukrainie, ani wszystkiego, co się wydarzyło, co jest nie do wyobrażenia, tak nam się wydawało. Ale profesorze, to ja nie chcę, żeby pan mówił nam, co będzie za 2 lata, tylko co będzie jesienią.
My jesteśmy umiarkowanymi optymistami, że powiem tak delikatnie. Jeżeli 90% ludzi w tej chwili w Polsce ma przeciwciała, to przez kilka miesięcy te przeciwciała, one będą się utrzymywały w coraz mniejszym poziomie, no bo to jest naturalne, taka jest nasza fizjologia. Jeżeli jest szczepionka, to należy ją zacząć stosować u tych, którzy się nie zaszczepili i u tych, którzy mają z takich czy z innych powodów uszkodzony układ immunologiczny i nie odpowiadają tak jak człowiek 20-letni, czyli u ludzi starszych.
Albo tak poprzez szczepach.
No, oczywiście, tak zwanych immunosupresją. Poprzez szczepach to oczywiście, bo to chorych na nowotwory, to kto umiera, to my wiemy, bo to właśnie...
Dobrze,
to...
ale profesorze, dobrze, czyli mówi pan tak, jesteśmy umiarkowanymi optymistami, czy ja mam rozumieć,
wirus
to tak,
raczej
liczba...
będzie ewoluował w kierunku łagodności.
To taka czyli, że wirusa. Wzrośnie liczba zachorowań, ale to nie musi oznaczać
dokładnie
tego, że wzrośnie
tak
liczba
jak,
zgonów.
Tak jak teraz ostatnio, w tej ostatniej fali tak zwanego omikronowej fali tak zwanej. Na wiosnę mieliśmy olbrzymią liczbę zachorowań. W Niemczech było, tak jak już pan rzucił przykład Niemiec, 200 tysięcy zdiagnozowanych
tak,
osób
tak,
dziennie.
Tak. A jednocześnie odchodzono od obostrzeń.
No nie do końcia.
No nie, akurat... no w Anglii na przykład odeszli
Anglia
od obostrzeń.
Anglia miała tę falę epidemii wcześniej.
Tak.
Mniej więcej 2 miesiące, w związku tak, z tym 2 miesiące wcześniej zaczęła odchodzić od obostrzeń. My jesteśmy na wschód, więc zawsze dostajemy tego typu fale później.
Dobrze, dostajemy fale. Profesorze, to na sam koniec pytanie zupełnie osobiste i niezwiązane z chorobą samą w sobie, z wirusem. Stał się pan sławny.
No nie sądzę.
Rozpoznawalny
może. Aczkolwiek nie do końca.
To co, nadal może pan przejść ulicami i nie mówią, o to ten?
Znaczy nikt jeszcze nie mówi aż tak dokładnie.
Nie,
tak,
ale
tak.
To
myślę,
nie
że z każdym dniem coraz mniej jestem rozpoznawalny.
Dobrze panu z tym?
Dobrze mi z tym.
Nie chciał pan zostać covidowym celebrytą?
No to celebryci są kształtowani przez dziennikarzy. Wie pan, nie sądzę, że to byłby dobry sposób na kształtowanie się celebryctwa.
Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się państwu. Do widzenia. Do zobaczenia jutro.